Bracia i siostry, mamy okres świąteczny, kiedy ludzie więcej myślą o świętach, które są pamiątką narodzenia naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Ale my wiemy, że jest to fakt opisany w Słowie Bożym, jest on zapisany w Ewangelii, szczególnie w Ewangelii Mateusza czy w Ewangelii Łukasza. I dlatego też możemy każdego dnia o tym mówić, że Pan Bóg okazał wielką swoją miłość, okazał się wierny swoim obietnicom i posłał Pana Jezusa Chrystusa, swojego umiłowanego Syna, na ten świat, aby nas zbawić. I o tym fakcie możemy mówić każdego dnia. Ale ja mam świadomość, że są chrześcijanie, którzy świętują te święta, są chrześcijanie, którzy przypominają sobie w ogóle o Bogu tylko w te święta, a w ciągu roku już nie pamiętają.
Może nie chrześcijanie.
To są tacy niby, no z nazwy przynajmniej. Ale jak mówi nam Boże Słowo? I my tego się chcemy trzymać, a mianowicie jest powiedziane, jeden robi różnicę między dniem a dniem, czyli uważa, że jest dzień poprzedni, jest dzień świąteczny. Robi różnicę między dniem a dniem. Drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Inni mówią, no ja każdego dnia żyję dla Pana. Co mi za różnica, czy to jest poniedziałek, czy niedziela. Każdego dnia żyję dla Pana. Jak mówi Boże Słowo, niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Czyli nie będziemy nikogo oskarżać, nie wiadomo o co, jeżeli obchodzi święta, a także nie będziemy patrzeć z pogardą na kogoś, kto tych świąt nie obchodzi. Musimy pamiętać, że cokolwiek czynimy, w słowie lub uczynku, chcemy to z duszy czynić na chwałę naszego Pana. I dlatego odnośnie tych, którzy przestrzegają tych świąt, jest powiedziane, kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. I o tym powinniśmy pamiętać. To jest list do Rzymian, 14 rozdział, 5 i 6 werset. Jeżeli mamy przestrzegać jakiś świąt, to nie robimy tego dla siebie. Nie, żeby nam było dobrze. Chociaż my w te święta korzystamy z Bożych błogosławieństw. To na pewno. Ale cel jest taki. Mamy dla Pana przestrzegać te święta. A więc chodzi o to, żeby o Panu mówić, co On dla nas uczynił, to podkreślać. Kiedy mówimy o świętach pamiątki Narodzenia Pańskiego, to musimy sobie mówić o tym, dlaczego On przyszedł. Bo to, że On przyszedł, to jest fakt. Ale dlaczego przyszedł? I ludzie sobie często nie uświadamiają celu przyjścia Pana Jezusa. Myślą o choinkach, myślą o prezentach, myślą o jedzeniu, myślą o dobrej atmosferze, o rodzinnym gronie. Wszystko samo w sobie jest dobre. Ale nie jest dobre, kiedy pominie się to, co jest najważniejsze. Dobre jest wrogiem tego, co jest najlepsze. I dlatego my mamy trzymać się tego, co jest najlepsze. Mamy myśleć o Panu, o naszym Zbawicielu, o tym, że On przyszedł na ten świat, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On nie przyszedł, aby sądzić świat, ale On przyszedł, aby świat zbawić. I dlatego było to oznajmione pasterzom, gdyż dziś narodził się wam, i pasterze nie powiedzieli król, choć to byłaby prawda. Później męcy przyszli, pytali, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski. Ale aniołowie nie powiedzieli nic o królu. Dziś narodził się wam Zbawiciel. I to jest podstawowe znaczenie tych świąt. Za chwilę będę czytał fragment Bożego Słowa z listu do Galacjan z 4 rozdziału. Będę chciał przeczytać tylko 2 wersety, ale zanim przeczytam ten tekst, jeszcze kilka słów takiego wstępu. Pomyślmy sobie przez chwilę, jakby wyglądał nasz świat, jakby wyglądało nasze życie, gdyby Pan Jezus się nie urodził. gdyby on nie przyszedł na ten świat. Gdybyśmy musieli jeszcze czekać.
Ja podejrzewam, że w ogóle by świat już nie istniał.
No nie, Pan Bóg jednak zachowuje wszystko słowem swojej mocy i mimo, że Żydzi czekali wiele set lat, różne rzeczy się działy, a jednak ten świat ciągle istniał. Pan Bóg jest w stanie udaremnić wszelkie ludzkie, głupie pomysły, które dążą do zniszczenia naszej planety. On może to wszystko powstrzymać. Ale gdyby Pan Jezus się nie urodził w Betlejmie, nie przyszedł na świat, no to po pierwsze nie byłoby pamiątki narodzenia Pańskiego. No bo on by się nie urodził. To cóż mamy wspominać, jeżeli nie było faktu Jego narodzin. Nasz kalendarz byłby pewnie inny niż ten, którym się posługujemy. Byłoby może tak, jak w Starym Testamencie czytamy, że wszystkie ważne wydarzenia odnoszą się do lat panowania jakiegoś króla. Zupełnie by to inaczej wyglądało. Nie mielibyśmy Nowego Testamentu.
Żylibyśmy prawdopodobnie w tradycji i religii naszych przodków.
No i teraz pytanie, w jakiej tradycji? Nie byłoby Nowego Testamentu, tak jak mówię. Stary Testament był, zakończył się na księdze proroka Malachiasza i nagle się zrobiła długa, długa przerwa. Nawet po Malachiaszu to było kilkaset lat. To jest niemało. Ponad 400 lat. Nie mielibyśmy pieśni chrześcijańskich, które śpiewamy, bo nie byłoby chrześcijaństwa. Duch Święty nie byłby zesłany, nie powstałyby zbory, nie byłoby zborów, nie byłoby zboru na Grunwaldzkie 1. Nas by nie było jako chrześcijan. Skoro Chrystus się nie narodził, no to nie byłoby Jego śmierci i zmartwychwstania. A więc nie byłoby Ewangelii. Nie byłoby zbawienia z łaski Bożej dla całego świata. Nie byłoby odkupienia. Nie byłoby przebaczenia grzechów. Nie byłoby nadziei dla zgubionych. Nie byłoby wysłuchanych modlitw. Nie byłoby pokoju z Bogiem. Piotr umarłby jako rybak. Paweł jako, może, nie wiem, jakiś fanatyk religijny. Łukasz jako lekarz. Livingston jako podróżnik, Finney jako prawnik, nie byłoby misjonarzy, nie byłoby ewangelistów, nie byłoby sierocińców, nie byłoby szpitali, bo to wszystko chrześcijanie zakładali. Nie byłoby szkół, tu może by się niektórzy cieszyli. Byłby powszechny analfabetyzm, niewiedza, przesądy, pogrążenie w grzechu i ciemności, beznadziejny świat. Gdyby Chrystus się nie narodził, gdyby Bóg nie okazał swojego miłosierdzia, swojej łaski, gdyby nie posłał swojego jednorodzonego Syna na ten świat. A propos, jedna kiedyś dziewczynka nauczyła się Jana 3,16 i jej się pomyliło. Akurat to ta święta deklamowała w zborze i mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego zapomnianego dał. Ludzie zapominają o Panu Jezusie Chrystusie, który jest sednem tych świąt. I dlatego też, kiedy myślimy o przyjściu Pana Jezusa na ten świat, to tak jak apostoł Paweł napisał o Panu Jezusie, to jest Bóg objawiony w ciele. To samo napisał ewangelista Jan. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I teraz chcę przeczytać z listu do Galacjan, z 4 rozdziału, 4 i 5 werset. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Apostoł Paweł w swoim zwiastowaniu zwiastuje również fakt narodzin Pana Jezusa Chrystusa w Betlejemie. Kiedy pomyślimy o tym, gdy nastało wypełnienie czasu. Czy Pan Bóg podlega jakiemukolwiek czasowi? Pan Bóg jest ponad czasem. On jest odwieczny. A jak Izajasz nazwał Pana Jezusa w proroczych słowach? Czytamy w księdze Izajasza w 9 rozdziale. Tam między innymi jest powiedziane, że On jest odwieczny. Odwieczny narodził się na świecie, gdzie obowiązuje czas. Pan Jezus jest tym, który jest nazwany wszechmogący. On też jest i wszechobecny jako Bóg. A jednak ograniczył siebie, bo kiedy narodził się w Betlejemie, ograniczył się do konkretnego miejsca. Pan Jezus, On przyszedł na ten świat jako człowiek. Urodził się jako człowiek. On nie przyszedł jako anioł. On w okresie Starego Testamentu ukazywał się w postaci anioła. Bo inaczej nie można go byłoby zobaczyć. Ale co ciekawe, kiedy aniołowie pojawiali się, zawsze wyglądali jak ludzie. To jest ciekawostka. Pamiętacie może tę historię, jak przyszli dwaj aniołowie i razem z nimi był Pan Jezus. Tych trzech przyszło do Abrahama i chodziło potem o to, żeby uratować Lota z Sodomy. Oni się zachowali jak ludzie. A przecież Boże Słowo mówi nam, że niektórzy nie wiedząc o tym aniołów gościli. Oni nawet nie wiedzieli, że to aniołowie. Oni się zachowali jak ludzie, wyglądali jak ludzie. Oni nie mieli skrzydła. My mamy takie wyobrażenia, że aniołowie mają skrzydła. Nie mają. Cherubowie tak, serafowie owszem, a aniołowie nie. Aniołowie wyglądają jak ludzie. Ale są innymi istotami, są istotami duchowymi. Kiedy pomyślimy, wszechobecny narodził się w Betlejem, zgodnie z tym, co prorok Micheasz powiedział, ale ty, Betlejemie Efrata, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Michała 5 rozdział. Pan Bóg zapowiedział, tam narodzi się król Izraela, władca Izraela. W Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, jest powiedziane, na początku było Słowo. Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. I ten wielki Bóg stał się człowiekiem. I dlatego apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale, w 9 wersecie napisał, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Nie tylko w Panu Jezusie Chrystusie, który przyszedł jako człowiek, w nim nie tylko mieszkał boskość. W nim mieszka pełnia boskości. To jest powiedziane, cała pełnia boskości. Nic więcej już dodać do tego nie można, że jest to cała pełnia. Wszystko, co dotyczyło Boga, było w nim, tylko On ograniczył swoje boskie atrybuty, będąc tutaj na ziemi. Dzisiaj On jest wywyższony ponad wszelką nadziemską władzę i zwierzchność. Siedzi po prawicy Boga Ojca w dalszym ciągu jako człowiek, ale w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Pan Jezus, poprzez Niego Pan Bóg stworzył wszystko. On był tym Słowem, przez które wszystko zostało stworzone. A bez Niego nic nie powstało, co powstało. I ten Stwórca niebios i ziemi wstąpił na ziemię. Przyszedł. Ten, który jest Stwórcą, upodobnił się do stworzenia. Jest powiedziane, że stał się podobny ludziom. Ten Wszechmogący stał się, kiedy się narodził, bezbronnym niemowlęciem w ramionach Marii. To jest nie do wyobrażenia, a jednak tak musiało być. On musiał się urodzić, musiał wzrastać, on musiał żyć, a on przyszedł po to, żeby umrzeć. Właściciel całego stworzenia Pańska jest ziemia, mówi psalmista. Prorok też. I to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Wszystko należy do Pana. Ale kiedy on przyszedł? Do swej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Dla niego nie było miejsca. To był Pan. Zresztą aniołowie to opowiedzieli, iż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. To jest Pan. Nie miejcie żadnych wątpliwości. Ale on przyszedł jako sługa Pana. Tak zapowiadał Izajasz prorok. On przyszedł nie po to, żeby mu służono, ale żeby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. On stał się sługą. Uniżył się. Uniżył się aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Kiedy pętani ludzie stykali się z Panem Jezusem, to te demony wołały: wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. A wtedy Pan Jezus wypędzał te demony, bo nie chciał, żeby żaden demon składał o nim świadectwo. Wiecie dlaczego? Dlatego, że diabeł w jednym zdaniu powie prawdę, w następnym zdaniu skłamie i ci, którzy go słuchają, nie będą widzieli różnicy. Natomiast świadectwo Ducha Świętego jest zawsze prawdziwe. I to jest świadectwo, które my składamy na podstawie Słowa Bożego. Słowo Boże jest prawdą. Kiedy mówimy o Panu Jezusie, mówimy prawdę, bo On jest prawdą. Sam powiedział, ja jestem droga i prawda i żywot. I dlatego też, kiedy myślimy o tym, że święty, trzykroć święty, serafowie wołali: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Ten święty przyszedł na świat pogrążony w grzechu, aby wziąć grzechy nasze na siebie i umrzeć. On był nieśmiertelny. Przyszedł, żeby umrzeć. To jest dla nas zdumiewające. I dlatego właśnie nie przyszedł jako anioł, bo nie mógłby umrzeć. Ale przyszedł jako człowiek, żeby umrzeć, żeby wziąć nasze winy, nasze grzechy na siebie, żeby przelać swoją krew tam na krzyżu Golgoty, o której apostoł Jan napisał, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ten nieśmiertelny, ten, który jest sprawcą życia, potem apostoł Piotr mówi: zabiliście sprawcę życia. Jak można by to wszystko podsumować, to co w tej chwili powiedziałem, jaki był cel? Prawdziwa to mowa. I w całej pełni przyjęcia godna, napisał apostoł Paweł. Chcemy to przyjmować, bo to jest godne przyjęcia. Chcemy w to wierzyć. Chcemy się tego trzymać. Bo to jest prawda. Prawdziwa to mowa, mówi apostoł Paweł. Że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. 1 Tymoteusza 1,15. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Wracamy do tekstu z listu do Galacjan. Tam jest powiedziane, gdy nastało wypełnienie czasu zasobu Syna swego. Kiedy anioł pański ukazał się Józefowi, aby oznajmić mu o narodzeniu Jezusa, to co mu powiedział? Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Anioł, oznajmiając o narodzinach Jezusa Józefowi, podkreśla cel narodzin. On przyjdzie jako Zbawiciel. On zbawi od grzechów. Nie od okupacji rzymskiej, nie od niewoli, od gorszej niewoli, od niewoli grzechu. A co anioł pański powiedział pasterzom? Nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, albo inaczej całego narodu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I oczywiście miasto Dawida to nie jest Jerozolima, tak to było określane zresztą, ale ci, którzy byli potomkami Dawida, to wiedzieli, że Dawid pochodził z Betlejemu i dla nich Betlejem obok Jerozolimy to było miasto Dawida. I dlatego ci pasterze nie poszli do Jerozolimy, tylko poszli do Betlejem. Jeżeli chcielibyśmy określić znaczenie świąt upamiętniających narodzenie Pana Jezusa w jednym słowie, to tym słowem jest słowo zbawienie albo odkupienie. W jaki sposób apostoł Paweł podsumował fakt narodzin Chrystusa? Lecz gdy nastało wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Bóg zesłał swojego Syna, a więc to Syn Boży przyszedł na ten świat. On się narodził z niewiasty. Niby jak się miał narodzić? Dlaczego tutaj jest to podkreślone? Narodził się z niewiasty. No to jest naturalne. Nic nadzwyczajnego w tym stwierdzeniu. Nie, to stwierdzenie ma głębszy sens, bo to jest wypełnienie proroctwa, zapowiedzi. Za chwilę o tym powiemy. I czytamy tutaj w tym że tekście, że podlegał zakonowi, a więc był Żydem. On w tym narodzie się urodził. To Żydzi oczekiwali na Mesjasza. To im Pan Bóg dał obietnicę, że przyjdzie Chrystus, że się narodzi. I oni na Niego czekali. Dzisiaj w naszym ciągu czekają. Znaczy ci, którzy nie uznali Pana Jezusa jako Mesjasza. Są i Żydzi, którzy to uznali. Ci czekają tak jak i my, na Jego powtórne przyjście, bo On obiecał, że przyjdzie znowu. I tu jest powiedziane o celu, aby wykupił. To jest zbawienie. Odkupienie. Tych, którzy byli pod zakonem, a więc najpierw Żydów, ale też to jest powiedziane, abyśmy usynowienia dostąpili, a potem i Greków. Tak więc widzimy tutaj, że to wszystko jest zgodne z zapowiedzią proroka Izajasza, albowiem dziecię narodziło się nam, a syn jest nam dany. I to nam pokazuje, że jako dziecko, jako człowiek musiał się urodzić, ale jako Syn Boży istniał, żył przed narodzeniem, przed wcieleniem, przed przyjściem na ten świat. Syn został dany przez Ojca. Czas narodzenia Pana Jezusa był czasem wyznaczonym przez Boga, gdy nadeszło wypełnienie czasu. Pan Bóg zapowiedział Jego przyjście i musiał upłynąć konkretny czas, a wszystkie pory i czasy są w Bożych rękach. I Pan Bóg się nie spóźnił, ale też się z niczym nie spieszył. Musi przyjść właściwy czas. Tak samo było ze śmiercią Pana Jezusa Chrystusa. Jakże często Pan Jezus mówił, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Musi przyjść konkretny czas. Dopiero kiedy miał być aresztowany w Getsemanie, wtedy powiedział, tak, teraz już ta godzina nadeszła. Tak samo było z Jego narodzeniem. Musiał wypełnić się Boży czas i wtedy Bóg posłał swojego Syna. I Pan Jezus urodził się w dokładnie wyznaczonym przez Boga czasie, co do dnia. Co do dnia. To nie znaczy, że 25 grudnia. Bo to nie jest powiedziane w Bożym Słowie. Ale jest powiedziane, że w Bożym czasie to się stało. I dla nas fakt narodzin jest ważny, a nie sama data. Nie było żadnego opóźnienia. w Bożym planie. Musimy wcześniej, tutaj w liście do Galacjan, w 3 rozdziale, w 24 wersecie jest powiedziane tak, więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. Zakon, czyli Boże prawo, Boże słowo, Boże przykazania, Boże obietnice, one były naszym przewodnikiem do Chrystusa. I tutaj to słowo przewodnik, które mamy, jest apostoł Paweł używa greckiego słowa pedagogos. To jest nasze słowo pedagog, inaczej nauczyciel. Ale musimy pamiętać, że greckie znaczenie tego słowa w tamtym czasie było inne niż nasze współczesne znaczenie słowa pedagog. Tu nie chodzi o nauczyciela, ale właśnie tak jak jest przetłumaczone, przewodnik. I takim przewodnikiem w takim domu był zwykle zaufany sługa, którego zadanie było jedno. Wziąć dziecko, zaprowadzić do szkoły, on tam ma się uczyć właściwego nauczyciela i potem przyprowadzić to dziecko z powrotem bezpiecznie do domu. Czyli to był taki opiekun, taki eskortujący, właśnie przewodnik. Ale zwróćcie uwagę, jaka jest rola zakonu. Zakon, Boże prawo, pokazywało ludziom świętość Boga, grzeszność człowieka. No i co my mamy z tym fantem zrobić? No my nic sami nie możemy zrobić i dlatego ten zakon musiał przyprowadzić do kogoś, kto by nas pouczył. I zadaniem zakonu było przyprowadzić do Chrystusa. Dlatego zakon jest potrzebny także dzisiaj. Ale nie do zbawienia, bo nikt przez uczynki zakonu nie będzie usprawiedliwiony, jak uczy nas Boże Słowo. Zakon jest potrzebny, bo jest dobry. Apostoł Paweł o tym pisze. Ale dla kogo on jest dobry i dla kogo jest potrzebny? Dla grzeszników. Żeby sobie uświadomili swój grzech. Jeżeli nie ma przykazania, nie ma świadomości grzechu. Ale zakon mówi, co mamy robić, czego mamy nie robić. Daje przykazania Boże. Człowiek stwierdza, no nie jestem w stanie tego wypełnić. Co mam zrobić? Zakon mówi, ja cię zaprowadzę. I przyprowadza do Chrystusa, do tego, który może oczyścić grzech, może odpuścić wszelką winę, może pouczyć. I dlatego w dziejach apostolskich wierzący w Pana Jezusa Chrystusa byli nazywani uczniami. Tak jak to dziecko było przyprowadzane do nauczyciela, tak my przyszliśmy do Chrystusa, jesteśmy Jego uczniami. Mamy wsłuchiwać się w Jego Słowo. I zwróćmy uwagę, zakon ma przyprowadzić do Chrystusa i to jest koniec Jego roli dla nas. Kiedy już jesteśmy z Chrystusem, co nam więcej potrzeba? Już nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską. I musimy o tym pamiętać. Dziedzic jako dziecko, jak mówi nam 4 rozdział 1 wiersz, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. I to jest tak długo, jak Pan Bóg wyznaczy czas. I był okres zakonu w narodzie izraelskim, aż nastało wypełnienie czasu i Bóg Ojciec mówi, wystarczy, teraz posyłam swojego Syna, abyście mogli dorosnąć, abyście nie pozostawali już dziećmi, ale żebyście mogli dojrzeć w wierze duchowo. I takie jest też znaczenie tego słowa i dla nas. Zesłał Bóg Syna swojego, który się narodził z niewiasty. Zesłał Bóg Syna. Syn jest nam dany. Który się narodził z niewiasty, dziecię narodziło się nam. I jak mówi do Filipian, on stał się podobny ludziom. Podobny, no bo urodził się jako człowiek, chodził jak człowiek, mówił jak człowiek, postępował jak człowiek, jeden wyjątek, był bez grzechu. On był bez grzechu, jedyny. I Bóg zapowiedział już ten fakt, że on się narodzi już w ogrodzie Eden. Kiedy mówił o przekleństwie dla szatana, powiedział coś o potomstwie niewiasty. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. I dlatego tu jest to podkreślone. Narodził się z niewiasty. To jest to, co Pan Bóg wcześniej zapowiedział. On jest tym obiecanym, który ma pokonać szatana. Ale to zwycięstwo będzie poprzez jego śmierć. Ty ukąsisz je, to potomstwo, tego potomka w piętę. Kiedy wąż ukąsi, to jest wtedy śmiertelne ukąszenie. I tak samo było w przypadku Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus musiał umrzeć. Szatan myślał, że zwyciężył. Tak bardzo się pomylił. I również w księdze proroka Izajasza w 7 rozdziale jest powiedziane: dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Immanuel. I co mamy w Ewangelii Mateusza? W 1 rozdziale powiedziane? Przy końcu tego rozdziału. 22-23 werset. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A więc widzimy, narodzenie Pana Jezusa to było też wypełnienie słowa Pańskiego. I na początku Ewangelii Mateusza mamy o tym, że to jest Immanuel, Bóg z nami. I na końcu Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus ma się rozstawać z uczniami, mówi: oto ja jestem z wami po wszystkie dni. On nie przestał być Immanuelem. To jest Bóg z nami. On podlegał zakonowi, czyli urodził się w żydowskiej rodzinie, bogobojnej rodzinie. To Żydzi czekali na obiecanego Mesjasza i on przyszedł do swej własności jako Pan Izraela, jako Król Izraela. I zresztą już na krzyżu, wisząc tam, nad jego głową był umieszczony napis w trzech językach: Jezus Nazareński, Król Żydowski. Pan Jezus jako Żyd był pod zakonem, bo jak sam powiedział, on przyszedł, aby nie żeby zakon unieważnić, ale żeby zakon wypełnić. I on całkowicie doskonale wypełnił wszystkie Boże przekazania. Gdyby tego nie zrobił, to by zgrzeszył. Wtedy nie mógłby być naszym Zbawicielem. Ale on doskonale wypełnił wymagania Słowa Bożego. Czytamy tutaj o celu jego przyjścia, aby wykupił. Pan Jezus przyszedł, aby nas wykupić. Albowiem Syn Człowieczy, to jest określenie, które miał prorok Daniel i Pan Jezus go używa. To jest określenie mówiące o Mesjaszu. A więc, kiedy tam czytamy, albowiem Syn Człowieczy, to możemy równie dobrze powiedzieć, albowiem Mesjasz, Chrystus, nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I o tym czytamy w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w 45 wersecie. To jest kluczowy werset Ewangelii, który w ogóle Ewangelia Marka pokazuje nam Pana Jezusa jako sługę, który doskonale służy, jest doskonałym sługą Pana. I tu jest właśnie powiedziane, w jakim celu on przyszedł. Nie żeby mu służono, chociaż jest Panem, chociaż jest Mesjaszem, ale żeby służyć innym, usłużyć innym i oddać swe życie na okup za wielu. On przyszedł, aby zapłacić pełną cenę naszego wykupienia. Dlaczego? No bo my nie mogliśmy siebie wykupić. Jest powiedziane, przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze. Jest powiedziane, że nie srebrem i złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania przez ojców nam przekazanego, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego. Nie srebrem i złotem. Gdyby człowiek mógł sam siebie wykupić, no to pomyślmy sobie, że trzeba by tylko było zapłacić 1 000 000 złotych za wykupienie jednego grzechu. Kto z nas mógłby siebie wykupić? Nie widzę takich.
A to na pewno złotówka?
Niech będzie złotówka. Jeżeli pomyślimy o tym, że ktoś może powiedzieć, ale przecież ja nie jestem taki zły. Ja już może kiedyś podawałem ten przykład, taki matematyczny. My zwykle grzeszymy myślą, słowem albo uczynkiem. I powiedzmy, że tylko 3 grzechy dziennie popełniamy. Tylko 3 grzechy dziennie. To w ciągu tygodnia?
3 razy 7.
Ile? 21. A w miesiąc? To już będzie prawie 100. A w roku? No z 1000 w zaokrągleniu. A teraz niech sobie każdy pomyśli, ile ma lat i pomnoży. Zapłatą za jeden grzech jest śmierć. I teraz my stajemy przed Bogiem z 1000 grzechów. I mówimy, ale nie jestem taki zły. Panie Boże, musimy sobie uświadomić świętość Boga, który nie ma nic wspólnego z grzechem. I kiedy Pan Jezus wziął nasze grzechy na siebie, nie jednego człowieka, ale wszystkich ludzi, to Pan Bóg musiał odwrócić swoje oblicze. On nie mógł patrzeć. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Pastor Janek mówił w piątek o tym, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Ale przecież wąż jest uosobieniem zła. Symbolem zła. Ten wąż, no przecież symbolizuje diabła. Te węże tam na pustyni, one niosły śmierć. Pan Jezus na krzyżu to był jak ten wywyższony wąż miedziany, który całe zło wziął na siebie. W Bożych oczach stał się uosobieniem zła. Zakosztował śmierci, jak mówi Zachariuszów, za każdego z nas. I to była Boża łaska. Dla nas Boża łaska to jest zbawienie, to jest życie wieczne, to jest darowanie grzechu. Dla Pana Jezusa Boża łaska oznaczała śmierć za każdego z nas. I dlatego, kiedy czytamy tutaj o odkupieniu, żaden człowiek nie jest w stanie odkupić ani siebie, ani nikogo innego. Ten okup jest zbyt drogi. Kiedy czytamy Boże Słowo, tam są 3 różne słowa użyte, aby przetłumaczone jako odkupienie. Jedno słowo, agorazo, znaczy, agora to był taki targ, gdzie kupowano różne rzeczy. Agorazo, a więc miejsce, gdzie dokonywano zakupów czegoś. Tak. Ale jest też inne słowo, mocniejsze, ex agorazo. I to oznacza wykupić. Nie tylko kupić, ale wykupić. Tak jak na targu niewolników. Można było wykupić niewolnika. I on wtedy stawał się własnością tego, który go kupił. Ale jest jeszcze jedno słowo, słowo zupełnie inne, lutron. Lutron to jest cena za uwolnienie. Czasami jak słyszymy, że ktoś został porwany i trzeba wtedy zapłacić okup. W jakim celu? No, żeby dany człowiek został uwolniony. A więc lutron to jest cena okupu, aby uwolnić kogoś, aby oswobodzić kogoś. I ten człowiek staje się wolny po zapłaceniu okupu. I Pan Jezus właśnie taki okup złożył. On zapłacił pełną cenę. Nie srebrem ani złotem, ale tak jak mówi list do Efezjan, pierwszy rozdział, 7 werset, w nim mamy odkupienie przez krew Jego. I to samo apostoł Paweł pisze, i to samo apostoł Piotr pisze. Nie było innej ceny odkupienia, jak tylko przelana krew naszego Zbawiciela. W nim mamy odkupienie przez krew Jego. To znaczy, że my byliśmy takimi niewolnikami grzechu. Pan Jezus przyszedł i zapłacił cenę. Nie tylko nas kupił na własność, staliśmy się Jego własnością, ale On nas wykupił i już nie wracamy na targ niewolników z powrotem. I trzecia rzecz, właściciel takiego niewolnika mógł darować mu wolność. Kupił go i mówi, teraz jesteś wolny. Ja ciebie uwalniam. Już więcej już nie jesteś niewolnikiem, jesteś wolnym człowiekiem. I dlatego w liście do Galacjan powiedziane jest, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. On nas kupił, On nas wykupił, On nas oswobodził. I to zrobił wtedy, kiedy zapłacił pełną cenę naszego odkupienia swoją własną krwią. Podobnie jest powiedziane w liście do Tytusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. I wcześniej w liście do Galacjan 3:13 tu jest powiedziane, Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Pan Jezus to przekleństwo wziął na siebie. I dlatego za to odkupienie chcemy i teraz Bogu podziękować. Chcemy dziękować Bogu za to, że Pan Jezus przyszedł. Nie aby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. Żeby nas odkupić. Żeby nas wyswobodzić. Żeby darować nam cudowną wolność i te błogosławieństwa, które mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Za to chcielibyśmy teraz powstać i podziękować Bogu. Amen.